Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna odgrywać zaczyna coraz większą rolę w łączeniu świata edukacji z przemysłem, szczególnie w kontekście przemysłu 4.0. Jak przekuć potencjał inwestycyjny strefy w realny kapitał ludzki? To znaczy, strefa powołała całkiem niedawno hub edukacji. Do kogo jest adresowany? Kto może brać w nim udział?
Panie redaktor, szanowni państwo, Pomorska Specjalna Strefa chce łączyć edukację z przedsiębiorczością. Tak, chcemy uzupełnić pewną lukę, która systemowo następuje, związaną z pewnym procesem opóźnienia kształcenia kadr dla naszych przedsiębiorców. I tutaj chcemy jakby tą lukę uzupełnić, dlatego też wchodzimy w szereg programów, które mają to uzupełnić. Jednym z takich elementów jest hub edukacyjny, czyli strefa edukacji, i w ramach tej strefy realizujemy projekt pracowni robotów przemysłowych. Mamy na przykład pracownię druku 3D, gdzie szkolimy młodych ludzi, ale też i dorosłych w tym zakresie, którzy chcą się przebranżowić, ale też mamy pracownię VR-ową spawalniczą, gdzie uczymy przyszłych adeptów sztuki spawania. Ale to oczywiście nie jedyne rzeczy, które się u nas dzieją. Również staramy się na przykład studentom umożliwić pracę nad ich projektami u nas w naszych pracowniach, które są dla nich dostępne w różnych dziedzinach życia, w tych, których są pomysły generowane właśnie przez studentów z naszych pomorskich uczelni.
A jak do państwa dotrzeć? Bo hub jest nowym przedsięwzięciem. Inaczej mówiąc, czy taki zwykły Kowalski może do państwa przyjść i powie, że chce się przekwalifikować, chce zdobyć nowe kompetencje? Czy to jest możliwe?
Jest to oczywiście możliwe, natomiast my działamy troszeczkę bardziej w sposób uporządkowany. Mm-hmm. To znaczy pracujemy z przedsiębiorcami, zachęcamy ich do tego, aby przedsiębiorcy wchodzili w takie projekty klas patronackich w szkołach. Zachęcamy też przedsiębiorców do tego, aby szkoły mogły odwiedzać poszczególnych pracodawców, popatrzeć, jak wygląda proces produkcyjny, czy też system praktyk u danych przedsiębiorców. Natomiast my również kontaktujemy się bezpośrednio ze szkołami, głównie ze szkołami średnimi, z uczelniami, proponując wizytę u nas, czy proponując określone zajęcia związane z robotyką, z drukiem 3D. I w samym 2025 roku łącznie w naszym Centrum Programowania Robotów Przemysłowych mieliśmy prawie 3000 uczniów, więc to jest spora liczba. Oprócz tego, żeby można było w tym zakresie osiągnąć sukces, to też trzeba edukować nauczycieli, tak? Przygotowywać ich do tego, żeby byli tym takim pierwszym momentem, czy tą pierwszą osobą, która będzie ukierunkowała młodego człowieka do takiej czy do innej pracy, ale to też musi umieć, więc staramy się te kompetencje im przekazywać, żeby potem można było edukować młodych ludzi.
Ale państwo obserwują tych młodych ludzi, są zainteresowani tym, co u was oglądają, co robią, czego mogą dotknąć?
Dokładnie tak jest. Dzisiaj młody człowiek, który przychodzi do nas, spotyka się z nową technologią. To jest po pierwsze. My też staramy się go zabierać do przedsiębiorstwa, żeby zobaczył, jak wygląda proces produkcyjny. Dzisiaj idziemy do wielu przedsiębiorców, gdzie to nie jest już miejsce, które jest brudne, jest ciężka fizyczna praca, tylko z reguły jest to miejsce uporządkowane, czyste, gdzie jest dużo robotów, automatyki, i on ma się zająć sterowaniem tym. Tak? Więc on też patrzy w innych kategoriach troszeczkę, niż to było do tej pory. Dzięki tego typu działaniu, dzięki takiej edukacji, przedsiębiorca może stać się bardziej konkurencyjny, tak? Jeżeli przedsiębiorca jest bardziej konkurencyjny, to i region się robi bardziej konkurencyjny, więc zależy nam na takiej współpracy między szkołą, biznesem, a my mamy być takim elementem spajającym te dwa zespoły.
I dużo przedsiębiorców jest zainteresowanych współpracą z wami, bo to wiadomo, że trzeba oddelegować swojego pracownika kompetentnego, często bardzo potrzebnego w pracy, i to jest też jego czas, z którego on rezygnuje w pracy, żeby przekazał wiedzę młodym ludziom.
Tak, to prawda. Dlatego też staram się, aby to przekazywanie wiedzy odbywało się tam na miejscu, w przedsiębiorstwie, żeby nie trzeba było się przemieszczać dodatkowo i ponosić dodatkowych kosztów. Oczywiście to, co pani redaktor mówi, to jest pewien problem, bo jakby ten pewien proces funkcjonowania firmy w jakimś tam momencie musi zostać troszeczkę zakłócony, ale mówimy cały czas o kadrach przyszłości, tak? Czyli o zabezpieczeniu kadr, które będą pomagały przedsiębiorcy dalej funkcjonować i będą pomagały mu być konkurencyjnym. Dzisiaj robotyka, nowoczesne technologie to jest przyszłość i musimy w tym kierunku zmierzać.
A firmy działające w strefie chętnie otwierają się przed młodymi ludźmi, mają czas na to?
Tak.
Rozumieją, tak. Że jeśli tego nie zrobią, to nie będą mieli pracowników.
Większość zdecydowanie to rozumie, także że to jest dla nich przyszłość, to jest kształcenie nowych kadr, to jest konkurencyjność. Patrząc dalekosiężnie, oczywiście wszystko zależy od wielkości firmy, czy jest to duża, mała, czy jednoosobowa firma, to tak to wygląda. Dzisiaj wielu przedsiębiorców boryka się z zatrudnieniem pracowników wykwalifikowanych. Często młodzi ludzie mają umiejętności, proszę zobaczyć, każdy porusza się świetnie na komórce, w komputerze. Trzeba tylko umieć odpowiednio ukierunkować jego zdolności, wykorzystywać te umiejętności do realizacji określonych procesów produkcyjnych.
Problem wizerunkowy szkół branżowych cały czas właśnie istnieje. Tutaj pan prezes też już wspominał o tym, czy Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga w jakiś sposób go rozwiązać. Właśnie odczarowywuje te zawody związane z zawodówkami, z kształceniem zawodowym, którego rodzice się boją.
Tak, to prawda. To już wspominaliśmy, że ten system edukacyjny, on nie nadąża za zmianami, zapotrzebowaniem na rynek pracy, na ten nowoczesny rynek pracy. Dlatego staram się uruchamiać te kursy dokształcające, czy pokazywać, edukować młodych ludzi, żeby się już mogli przygotować do potencjalnych miejsc pracy. Też, żeby dać pewną alternatywę dla tego młodego człowieka, ale dla jego rodziców, żeby ci rodzice też poczuli, że to jest przyszłość. Bo często ten młody człowiek, który kończy klasę ósmą i ma tam swojego doradcę zawodowego, który nie zawsze wie, jak mu doradzić, no on będzie musiał podjąć decyzję i z reguły ta decyzja nie zawsze jest jego. Ona jest kierowana rodzicami, kierowana kimś jeszcze. Więc staramy się spowodować, aby ta decyzja była jak najbardziej wyważona. Też organizujemy spotkania dla doradców zawodowych.
O właśnie, chciałam zapytać o tym.
Dla doradców, tak. Dla doradców zawodowych tu spotykamy się zarówno z kuratoriami oświaty, z nauczycielami z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, bo działamy w tych dwóch ośrodkach. Zapraszamy na te spotkania też przedstawicieli uczelni. Po to, żeby edukować nauczycieli, żeby oni potrafili wysupłać te umiejętności uczniów już na samym wstępie. I to jest, myślę, że tak powiem, dobry zawód, bo tak się nazywa ta konferencja, dobry zawód, lepsza przyszłość. Realizujemy również, podam przykład, z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, projekt Morze Możliwości. To są warsztaty z chemii, zwiedzanie akredytowanego laboratorium, czy poznawanie pracy naukowców, czyli jakby budowanie też kadry bardzo wyspecjalizowanej. Więc to nasze działanie jest wielowątkowe, bo widzimy, że potrzeb edukacyjnych w nowych kadr będzie bardzo dużo.
Też bardzo angażujecie się w pomoc kadrom pod kątem morskiej energetyki wiatrowej, która jest tutaj niesamowicie przyszłościowa na Pomorzu.
Panie redaktorze, nie tylko przy wypadku offshore'ów, ale też chociażby przy powstającej elektrowni jądrowej, gdzie ilość kadr i pracowników będzie bardzo potrzebna. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, że przy budowie elektrowni atomowej potrzebnych będzie iluś set spawaczy, którzy dzisiaj pracują w naszych stoczniach i tam dostaną lepsze warunki finansowe, czy znacznie lepsze warunki finansowe i pójdą tam do pracy. To spowoduje kryzys pracowniczy w naszych stoczniach, chociażby, tak? Więc musimy też myśleć w takich kategoriach i chcemy, no między innymi my, bo mam nadzieję, że również inne ośrodki w tym będą uczestniczyły, nadrobić, przygotować nie tylko naszych mieszkańców, ale też spowodować, żeby młodzi ludzie też przyjechali z innych ośrodków miejskich do Trójmiasta.
A na jakie bariery napotykacie?
Takie, które powodują, że ten młody człowiek ma daleko do ośrodka miejskiego, musi przyjechać, tak? Więc to jest jakby taka kwestia nie tylko komunikacyjna, ale kosztowa z tym związana, dlatego też realizujemy projekty, które pozwalają te koszty ograniczyć. Też kwestia, o czym już mówiliśmy z pracodawcami, że też pracodawca musi odpowiednio zreorganizować swoją działalność w jakimś tam zakresie, żeby przeszkolić tych ludzi do tego procesu pokazywania, co się dzieje w przedsiębiorstwie, jak należy ten proces prowadzić, jak należy pracować na poszczególnych stanowiskach. To są kwestie, które były, są i zawsze będą. Więc
do przeskoczenia.
Tak, że trzeba się z tym po prostu mierzyć. Dlatego musimy starać się zrealizować takie projekty, które przyciągną nowych mieszkańców, nowych młodych ludzi, ale też pozostawią tych, którzy u nas mieszkają, na naszym rynku pracy. Myślę, że to, co się w tej chwili dzieje w Pomorskim, w Trójmieście, jest dosyć istotne, że stajemy się centrum przemysłu kosmicznego. Będzie bardzo ważnym elementem, który będzie przyciągał wiele ciekawych osób, w tym młodych ludzi.
Trzymamy kciuki. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był dziś Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję.
Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję Państwu.